Witam Państwa, nazywam się Monika Rej i mam przyjemność w imieniu Centrum Praw Kobiet zaprosić Was do wysłuchania serii podcastów Różnorodność ma moc. Dziś rozmawiam z dr Katarzyną Szumlewicz, pedagogzką i filozofką, która pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Katarzyna Szumlewicz jest również członkinią Rady Centrum Praw Kobiet. Dzień dobry, Pani Katarzyno.
Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy o tym, jak rozbudzać otwartość społeczną na różnorodność. Czym właściwie jest różnorodność?
Różnorodność jest takim szerokim terminem, który najważniejsze jego znaczenie jest w dwóch aspektach. Po pierwsze, tożsamości, które mamy różnorodne, i po drugie, światopoglądu, który też mamy różnorodny. I tak zaczynając od tożsamości, bo to jest takie najczęstsze rozumienie tego terminu, polega to na tym, kiedyś było takie hasło wszyscy różni, wszyscy równi. I to jest właśnie jakby takie wyjście od równości, ale nie identyczności. Więc tak, nie jesteśmy tacy sami, choć jesteśmy równi. I no właśnie wskazując na to, że istnieje między nami bardzo duże podobieństwo, ponieważ jesteśmy ludźmi, posługujemy się rozumem, posługujemy się zmysłami, mamy uczucia. To jest wszystko według podobnego schematu, inaczej byśmy się nie rozumieli. Ale jest między nami bardzo dużo różnic, które w ogóle nie świadczą o wartości czy etyce, chociaż ludzie takie postrzegają. I te różnice, no to jest przede wszystkim płeć, ale także na przykład kolor skóry, czy grupa etniczna, orientacja seksualna, pochodzenie geograficzne czy klasowe, wiek i tego typu kwestie. Nie mamy na nie wpływu, jacyś tam się już rodzimy, w jakimś wieku jesteśmy, natomiast nie są to rzeczy, które świadczyłyby o naszej wartości moralnej. Niektóre różnice wymagają wsparcia, na przykład niepełnosprawność albo to, że ktoś jest nie dość wynagradzany z jakichś powodów nietolerancji czy dyskryminacji, ponieważ należy do jakiejś grupy. I tutaj mamy właśnie ten aspekt różnorodności, no nie wymaga jakiejś wielkiej dyskusji, po prostu jesteśmy ludźmi równymi, po prostu wszystkie światopoglądy, które uważają, że jacy są na przykład niegodni żyć albo się wypowiadać, no to wiemy, że to są światopoglądy przeciwne różnorodności, no w ogóle przeciwne jakby prawom człowieka. Czyli te, które zabraniają ludziom się jakoś, no uważają jakichś ludzi ze względu na tę tożsamość, która jest wrodzona za jakoś gorszych. No i tutaj mamy drugi aspekt wolności słowa. Ludzie mają różne poglądy i wybierają różne ścieżki życia. Mamy prawo uważać jedne za lepsze od innych i każdy z nas uważa właśnie, no ma jakieś tutaj swoje preferencje czy swoje wybory moralne. Nie mamy jednak prawa narzucać tych swoich wyborów, tego preferowania jakiegoś jednego sposobu myślenia nad innym. Tym bardziej nie mamy prawa zabraniać wybierać inaczej niż my byśmy wybrali. I narzucanie jednego słusznego światopoglądu, choćby był naprawdę równościowy, emancypacyjny, jest paternalistyczne, odbiera wolność tym, z którymi rozmawiamy, czy którym chcemy zapewnić jakieś lepsze życie. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, no, którą można nazwać dyskryminacją, czyli jakby przeciwieństwem różnorodności, czyli takie robienie z inaczej myślących niż my, a już zwłaszcza z inaczej myślących o milimetr, jakieś potwory, jakichś ludzi kompletnie pozbawionych etyki. I ja zawsze apeluję, że jeżeli dążymy do poszanowania różnorodności, to nie tędy droga.
Mhm. Jak w takim razie troszczyć się o różnorodność?
Różnorodność jest właśnie czymś takim, to, o co tak specjalnie się nie trzeba troszczyć, tylko trzeba temu nie przeszkadzać. Rzeczą, która bardzo sprzyja różnorodności, jest ciekawość. Ciekawość na to, jak postrzegają świat inni, jak wygląda ten świat z ich perspektywy. Czyli jest tutaj zawarta pewna otwartość. Ludzie też często mówią o empatii. Tylko właśnie chodzi o to, żeby z tą empatią jakby nie, nie przesadzić, nie próbować wejść do środka kogoś innego, ale tutaj jakaś taka życzliwość jest bardzo mile widziana, że no właśnie jako poszanowanie tej różnorodności. Oczywiście tutaj jakieś muszą stać na straży tego prawa. I ja już powiedziałam o wolności słowa, że to jest bardzo ważne prawo. No i tutaj jest też szereg praw antydyskryminacyjnych, które ze względu na te różnice, które są neutralne moralnie, które troszczą się o to, żeby nie było różnic hierarchicznych ze względu na różnice te związane z tożsamością. Czyli żeby nie można było na przykład jakiegoś miejsca pracy zabraniać komuś bez kobietą. Czy żeby nie można było jakiejś funkcji zabraniać komuś ze względu na jego pochodzenie etniczne. Czy takie rzeczy. Więc to są te dwie sprawy. Właściwie różnorodność jest pewnego rodzaju neutralnością. Dlatego no jest taki wielki spór, czy mówić akceptacja, czy mówić tolerancja. I ja bym tutaj była, wbrew temu, co się ostatnio mówi, raczej za tolerancją, ponieważ nie mamy obowiązku lubić jakiegoś innego stylu życia. Po prostu jest on, mamy z nim nie walczyć, mamy go nie dyskryminować, nie odrzucać ludzi, którzy tak żyją. Nie musimy ich kochać.
No tak. Tolerancja, ale akceptacja też właściwie oznacza akceptowanie kogoś czy jego poglądów, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, prawda?
Tak, no tutaj ta akceptacja dla czyjejś wolności słowa jest jakby w ogóle definicją wolności. Nawet no tak się mówi, no bo tutaj ja się odwołuję do wartości oświecenia, no i w nich było takie słynne zdanie, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I to jest właśnie to. Musimy akceptować to, że ktoś inny też sam wybiera, że my nie wybieramy za niego.
Czy w takim razie nie powinniśmy ograniczać wolności słowa?
No są takie zakusy, to się nazywa cancel culture i tutaj mamy takie przekonanie, że jeżeli zdaniem kogoś, zdaniem jakiegoś gremium, czy zdaniem jakichś osób należących do jakiejś grupy, czy wspierających tę grupę, można wykluczyć kogoś, ponieważ jego poglądy są nie dość emancypacyjne zdaniem tej grupy. I tutaj no to brzmi jakoś tak, że wydaje się, że można z tym jakoś coś można robić. Tylko z tego się robi nowa nietolerancja, z tego się robi nowy rodzaj dyskryminacji, nowy rodzaj wykluczenia, czyli ograniczenie wolności słowa. W ostatecznym rozrachunku jest to ograniczenie wolności słowa tylko do tych, którzy się doskonale ze sobą zgadzają, czyli absolutne zaprzeczenie wolności słowa, bo tutaj mamy w cancel culture mamy bardzo ciekawą sytuację, bo to jest taka jakby wojna, ale w obrębie samej lewicy i liberałów. Tutaj właściwie nie ma nic do gadania prawica czy konserwatyzm, czy te poglądy krytykowane ze względu na to, że właśnie nie szanują różnorodności, ale jakby tak z drugiej strony, że uważają jakieś grupy za historycznie stojące niżej niż jakieś inne. Czyli, no i czy też uważają, że jakaś hierarchia powinna być. Tutaj mamy inaczej, tutaj mamy samych jakby postępowców czy progresywistów, którzy zaczynają wykluczać innych postępowców lub progresywistów za to, że mają o milimetr odmienne poglądy. I uzasadniają to tym, że te o milimetr inne poglądy kogoś dyskryminują. Ale one nie dyskryminują, albo można o tym rozmawiać, natomiast samo to wykluczenie, nie danie komuś się w ogóle wypowiadać, a czasem nawet taki ostracyzm społeczny, czy skazanie kogoś na to, że nie będzie mógł publikować, czy pokazywać się na jakichś debatach, idzie o wiele dalej. Jest o wiele bardziej szkodliwe niż najszkodliwsze rzeczy, które ta osoba, jak tutaj, jak mamy cancel culture, to cancelowana, czy tam wymazywana po polsku, mogłaby w ogóle uczynić.
Mówiła Pani o cancel culture, ale jeszcze chciałabym wrócić do wolności słowa. Mówimy o tym, że należy akceptować poglądy innych. Jak jednak ma się do tego tutaj wolność słowa, jeśli chodzi o wyrażanie poglądów, powiedzmy, rasistowskich czy nazistowskich?
No tutaj się robi pewne wyjątki w różnych zwłaszcza europejskich prawodawstwach, w amerykańskim na przykład można takie sądy wypowiadać. Tam jest ta poprawka o wolności słowa, według której no nawet można negować Holokaust. W Europie się takie rzeczy uważa za przewinienie. Ja się z tym zgadzam, niemniej uważam, że takie ograniczenia wolności słowa powinny być naprawdę bardzo głęboko przemyślane. I nie wykluczać kogoś za to, że ma po prostu odmienne od nas poglądy, czy nawet niesłuszne poglądy, takie ewidentnie niesłuszne. Tylko takie, żeby wykluczać takie poglądy, których szerokie użycie, szerokie głoszenie mogłoby doprowadzić do jakichś aktów nienawiści, do jakichś pogromów na przykład, do jakichś linczów. No i tutaj jest to niebezpieczeństwo związane z rasistowskim światopoglądem, czy głoszeniem go. Ludzie myśleć mogą to, co chcą, natomiast w przestrzeni publicznej pewnego typu stwierdzeń głosić nie powinni, ponieważ jest to uważane za atakowanie całej jakby grupy etnicznej, czy atakowanie w ogóle prawa do istnienia czyjegoś, czy prawa do wypowiadania się. Wszelkie jakieś poglądy, które na przykład kogoś uważają nie za ludzi, tylko za jakieś istoty gorsze. Ale tutaj te ograniczenia nie powinny iść za daleko moim zdaniem. Ponieważ nie możemy doprowadzić do czegoś takiego, tak jak był socrealizm na przykład, czy w ogóle cenzura. I to było przecież w dobrej wierze, żeby ludzie nie mówili rzeczy, które się tam sprzeciwiają klasie robotniczej, czy jakimś innym rzeczom, takim z założenia słusznym, emancypacyjnym. I tutaj cenzura doprowadza wcale nie do większej równości. Cenzura doprowadza do tego, że ludzie zaczynają mówić po prostu naokoło. Więc dobrze wyrażone prawa zapewniające używania pewnego rodzaju stwierdzeń powinny obejmować dość mało stwierdzeń. Ja jestem kobietą. W przestrzeni jest bardzo dużo antykobiecego nastawienia, zwłaszcza w przestrzeni internetu. Tutaj były takie nadzieje, że internet doprowadzi do pewnego zrównania, bo w internecie trudno powiedzieć, żeby istniała na przykład przewaga fizyczna, która stoi u podstaw gorszego traktowania kobiet, prawdopodobnie historycznie. Niestety się okazało, że tak nie jest, że w internecie nadal kobiety obrywają mocniej, nadal w internecie jest bardzo dużo ludzi, którzy albo używają wobec kobiet jakichś obrzydliwych słów, albo interpretują wszelkie intencje kobiet jako złe, jako interesowne, jako negatywne moralnie. Tego jest bardzo dużo. Nawet już zdążyłam do tego przyzwyczaić. Ja bym tego jednak nie zabraniała. Ja bym tego nie zabraniała. Ja uważam, że ludzi da się przekonać, natomiast karać za obrażanie konkretnej osoby. I to konkretnej osoby właśnie z jakiegoś tam powodu. Na przykład dlatego, że jest kobietą. I tak mi się wydaje, taką mam intuicję filozoficzną, że dyskusja, otwartość na inne poglądy jest lepszą metodą przekonywania niż zabranianie. Ktoś, komu zabronię wypowiadać jakiś pogląd, nie zostanie przeze mnie przekonany.
No właśnie, pani Katarzyno. Mówi pani, że wierzy pani w to, że przekonywanie innych jest sposobem na rozmowę. Jak rozmawiać tolerancyjnie?
To nie jest wcale łatwe pytanie, ale tutaj zwróciłabym uwagę na pewną kulturę dyskusji i to jest coś, czego powinna uczyć szkoła. Czasem nie uczy, czasem uczy trochę. Czasem się to wynosi z domu. Jest to właściwie proste, ale właśnie ludzie nie zawsze dostrzegają, że to jest jakby clue programu, jeśli chodzi o zrozumienie innych ludzi i umiejętność dyskusji z nimi. Mam na myśli racjonalizm taki podstawowy, czyli nie kierowanie się na przykład uprzedzeniami, uczuciami, resentymentami, ocenianie wyłącznie czegoś, co ktoś mówi. Nie twierdzenie, że na przykład jesteś gejem, więc mówisz takiego, więc to, co mówisz, jest przekreślone, bo nie może się stosować do ludzi heteroseksualnych. To jest tutaj ten racjonalizm, czyli patrzenie na innych jako osoby dysponujące rozumem, tak jak i my, pomaga w tym, żeby dostrzec ich jako źródło jakby twierdzeń, które mogą być prawdziwe lub fałszywe, z którymi można dyskutować. I tu ta pierwsza kwestia tej różnorodności tożsamości polega na tym, żeby nie robić z tych tożsamości jakichś świętości, bo to też widzę taką pokusę w tym ruchu emancypacyjnym, w którym ja jestem od czasu studiów, czyli już naprawdę dość długo. Widzę taką pokusę, żeby z pewnych grup zrobić jakby takie święte krowy i co te święte krowy powiedzą, to jest święte. Otóż nie. Można się nie zgadzać z którąkolwiek grupą, która jest dyskryminowana. Tak samo jak można się nie zgadzać ze mną jako kobietą, jako feministką, czy którymkolwiek innym składnikiem mojej tożsamości. Znaczy, bo to twierdzenia, które wygłaszam, są prawdziwe lub fałszywe. Nie są jakieś, bo ja jestem jakaś. One są do rozważenia tylko pod kątem właśnie tej kwestii. Zatem poszanowanie różnorodności jest pewnego rodzaju właśnie swobodą. Nie jest jakąś, tak jak mówimy o cenzurze, tak? O cenzurze, która w pewnych określonych przypadkach jest przydatna, ale ogólnie jako narzędzie polityki społecznej dotyczącej jakiejś debaty publicznej się bardzo mocno nie sprawdza, bo trudno bardzo powiedzieć stop takim poczynaniom, jak cenzurowanie jakiejś mowy. W związku z czym mamy taką sytuację, że są jakby takie pokusy, żeby uznać z jednej strony wolność słowa za nie taką ważną, ponieważ ważniejsze są sprawy jakiejś tam społecznej stabilności, czy jakiejś tradycji, czy innych takich rzeczy. No i tutaj bym powiedziała, że to są te pokusy takie prawicowe. A z drugiej strony jest taka pokusa, żeby uznać, że na przykład w każdym sporze między kobietą a mężczyzną kobieta ma rację. Albo w każdym sporze pomiędzy hetero i homo, osoba homoseksualna ma rację. Tak nie jest. Rację ma ten, kto ma lepsze argumenty, kto jest bliżej prawdy jakby. I tutaj to poszanowanie różnorodności jest po prostu odmianą myślenia krytycznego, też krytycznego wobec siebie. Czyli przekonania, że ja mam jakieś argumenty, mam jakieś swoje racje, ale też nie wiem wszystkiego. Bo tutaj ja w ogóle mam taki zawód, że jestem nauczycielką i nauczyciel tutaj musi właśnie to mocno rozumieć, że oczywiście, że nauczyciel tutaj przewodzi jakąś dyskusją, to nie podlega wątpliwości, ale nauczyciel musi mieć otwartość, musi mieć jakiś taki zmysł, który pozwala zrozumieć, że ktoś myśli inaczej. I pozwala w tej osobie wykształcić pewną wiedzę, pewne umiejętności, mimo że ta osoba nie jest taka jak ja. Czyli tutaj właśnie jakaś ciekawość, jakaś otwartość, jakieś zrozumienie, że jesteśmy różni, jakieś poszanowanie inności jest najbardziej pożądane.
Jasne, ale jak rozbudzać taką otwartość społeczną na różnorodność?
Przede wszystkim walcząc, ale właśnie walcząc nie cenzurą, tylko walcząc argumentami z uprzedzeniami. I uprzedzenia wynikają z pewnych określonych źródeł i te źródła to jest na przykład to, co nazywamy autorytarnym wychowaniem. Czyli jeżeli ktoś zostanie wychowany w sposób autorytarny, no na przykład, że rodzice mają zawsze rację, że nie, że jak się odczuwa jakiś gniew, to trzeba to natychmiast zdusić, że nie wiem nawet, no co tutaj więcej wymienić, chociaż ja na ten temat sporo pisałam właśnie z perspektywy pedagogicznej, no tutaj no właśnie jakieś takie przekonanie, że ci, co są wyżej, mają zawsze rację, że są grupy, które nie mają znaczenia, których nie należy słuchać, no to więc tutaj mamy takie rzeczy jak mizoginia na przykład, albo antysemityzm, albo homofobia, to są właśnie takie przekonania, typu, że kto nie jest do nas podobny, ten powinien być nam podporządkowany, bo tylko to, co my wynieśliśmy z domu, jest właściwe. I ta zamkniętość jest bardzo niepożądana, czyli jak traktować kogoś, kto w taki sposób myśli. Wskazać mu, skąd to się wzięło, że to się nie wzięło z rozumnej refleksji, bo rozumna refleksja się kieruje otwartością, tylko że to się wzięło z jakiegoś zamknięcia i z jakiegoś rodzaju właśnie resentymentu nie tylko w sensie kompleksu wobec kogoś, ale resentymentu w sensie no takiego uprzedzenia, takiego przekonania, że ktoś inny jest na przykład groźny, albo ktoś inny jest, na pewno złamie normy społeczne, na pewno będzie nieetyczny. Mhm. Bo źródło etyki jest tylko jedno. No tutaj ta walka z uprzedzeniami, z dyskryminacją ma bardzo wiele odcieni i jeżeli mówimy o dyskryminacji kobiet, czyli tej występującej na pewno najszerzej, bo ona ma przecież mnóstwo rozmiarów i ekonomiczny, i dotyczący przemocy, i dotyczący języka, i dotyczący wychowania, więc tutaj możemy bardzo, bardzo dużo mówić. My wiemy, że kobieta jako źródło twierdzeń dotyczących sprawiedliwości na przykład jest równa innym dyskutantom. Co mamy zrobić z człowiekiem, który tak nie uważa, no w ogóle nie chce nas słuchać, jego jest bardzo trudno przekonać. Natomiast ja wierzę, że można, a poza tym mamy takie coś, że istnieje mowa i w mowie jakieś takie przemocowe sposoby nazywania, ale istnieje też prawo. Jeżeli jakaś mowa pochwala jakieś bezprawne postępowanie, na przykład przemoc wobec kobiet, to już ona nie jest niewinna, ponieważ wzywa do przemocowych zachowań. Więc tutaj myśli zostawiłabym jak największą swobodę, czyny bym otoczyła prawami, no i tak zresztą jest. I po prostu pokazywałabym cierpliwie, jak połączone są te dwie dziedziny i jak w ogóle wszystko funkcjonuje. No pod kątem kobiet no to wygląda tak, że kobiety nie są tylko grupą, która jest jakoś nazywana, jakoś traktowana, jakoś pomniejszana, tylko kobiety są grupą, bez której w ogóle nie poradziłoby sobie żadne społeczeństwo. Więc ja w ogóle od tego zwykle wychodzę, że kobiety są w każdym społeczeństwie ważne, są podstawą każdego społeczeństwa i dyskusje na temat na przykład demografii, że to na przykład przez kobiety jest mniej dzieci, trochę stoją na głowie, ponieważ to nie jest tak, że bez oporu kobiet mężczyźni mieliby bardzo dużo dzieci. Tutaj trzeba badać obie te grupy i ja zresztą to badam, zajmuję się demografią i no i widzę, że traktowanie przez mężczyzn kobiet, czy same oczekiwania mężczyzn dotyczące tego dotyczące rodzicielstwa są takie, że kobiety na przykład decydują się mieć jedno dziecko, a nie więcej, albo kobiety decydują się mieć dziecko późno, ponieważ nie do końca mogą tym mężczyznom ufać. Więc wszystko to jest mocno połączone, ale ja tu już wchodzę w detale. Chodzi o to, że jeżeli ktoś odbiera jakiejś grupie prawo do wolności słowa, czy do swobody jakiejś, czy nietykalności cielesnej, to należy mu uświadomić, jak wyglądałby świat, gdyby doprowadzić ten jego pogląd do końca. To byłby świat, w którym dochodziłoby po prostu do aktów przemocy, na jakie prawdopodobnie ta osoba nie miałaby w sobie zgody. Czyli to jest taka metoda doprowadzenia do tego, że ktoś sam ciągnie tę myśl do tego momentu, którego nie może zaakceptować.
Czyli tak chodzi tak naprawdę o pewne poszerzanie perspektywy widzenia.
Tak jest. Tak jest, żeby doprowadzić do takiej perspektywy uniwersalnej, a potem jakby postawienia się w sytuacji tego kogoś, komu się odmawia jakichś elementarnych praw.
Myślę, że to jest świetna podpowiedź dla naszych słuchaczy, jak sobie radzić w takich trudnych dyskusjach.
To jest w ogóle podejście Immanuela Kanta, który wmówił w swoich imperatywach, żeby móc się postawić w sytuacji innego człowieka, że czym jest prawidłowy moralnie wtedy, kiedy moglibyśmy się postawić w pozycji kogoś, kogo skutki tego czynu dotykają.
Czy
nawet jakiejś wartości organizującej społeczeństwo.
Mm-hmm. Pani Katarzyno, to jest bardzo piękne, co pani teraz powiedziała. Więc na koniec, czy musimy wszystkich lubić?
Nie, absolutnie. Wręcz uważam ten postulat, żeby się wszyscy lubili, za dosyć niebezpieczny. Tak samo jak taką zbyt rozwiniętą empatię. Ponieważ jeżeli czujemy miłość do całej ludzkości, to okej, tak? Ale jeżeli czujemy taką miłość, która zakłada jakąś jednomyślność, zakłada bycie w jakiejś jednej grupie światopoglądowej, no to wtedy bardzo chętnie przekabacilibyśmy wszystkich innych na to, co my uważamy. No i tutaj jest drugi aspekt. Jeżeli odczuwamy do jakiejś grupy społecznej bardzo intensywną miłość, czy bardzo ich lubimy, to czy nie ma to takiego negatywu w postaci nienawiści do jakiejś innej grupy, tego podziału swoi obcy. Mhm. Więc, no i tutaj na przykład mamy taką różnicę między patriotyzmem a nacjonalizmem, to się często przywołuje. Patriotyzm to kochanie ludzi pochodzących z tego samego kraju. Lubienie ludzi pochodzących z tego samego kraju, ponieważ mają przekazane podobne wartości, podobne kulturowe jakieś dziedzictwo. Natomiast już nacjonalizm to jest takie kochanie czy lubienie swoich ziomków, które zakłada nielubienie innych. No i tutaj każdy rodzaj takiego bardzo intensywnego lubienia ma jakiś negatyw w postaci tego, że kogoś się bardzo intensywnie nie lubi. I tutaj właśnie poszanowanie różnorodności, no oczywiście mamy antypatię i sympatię, ja również, no jako feministka, chętnie słucham kobiet. To nie znaczy, że niechętnie słucham mężczyzn, ale do kobiet czuję sympatię, no taką światopoglądową sympatię. Jednak w dyskusjach światopoglądowych pewien rodzaj neutralności, pewien rodzaj takiej właśnie takiego niemyślenia z góry, co ktoś powie. Nie wiązanie jakiejś tożsamości koniecznie z jakimś poglądem.
Mhm. Nie oceniania.
Jest lepsze. Mhm. Jest oddaniem komuś swobody większej. Więc nie musimy wszystkich lubić.
Świetnie. I tym optymistycznym akcentem kończymy tę rozmowę. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję pani za te niezwykle... Za podzielenie się z nami pani interesującymi poglądami. A państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Chciałabym również powiedzieć, że projekt Różnorodność ma moc jest finansowany ze środków miasta Poznania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.